Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Gdzie jesteśmy w naszych peregrynacjach intelektualnych w obszarze filozofii prawa? Zróbmy sobie takie krótkie podsumowanie, żeby wiedzieć, w jakim miejscu mapy znajdujemy się obecnie. Rozmawialiśmy o dwóch wielkich koncepcjach, koncepcji prawno-naturalnej i koncepcji pozytywistycznej, pokazując ich wady i zalety. Omówiliśmy sobie głównych przedstawicieli koncepcji prawno-naturalnej, pokazując jednocześnie, że ona nie obumarła intelektualnie, to nie jest jakaś stara historia, która przeminęła i której uczymy się tylko dlatego, że jest, nie wiem, interesująca albo właśnie dlatego, że jest stara, a to, co stare, to nieraz jest miłe i dobrze coś na ten temat wiedzieć. Pokazaliśmy sobie, że ta koncepcja prawno-naturalna, w szczególności pewne spostrzeżenia świętego Tomasza z Akwinu, są dalej aktualne dla naszych rozważań o tym, w jaki sposób normy wyższego rzędu, na przykład normy prawa międzynarodowego albo normy konstytucyjne, zostają dookreślone na poziomie przepisów niższego rzędu, głównie prawa krajowego, w jaki sposób oceniać ich zgodność, czy to jest zgodność formalna, czy to jest zgodność o charakterze funkcjonalnym. Oczywiście w przypadku zastosowania koncepcji świętego Tomasza to jest zgodność o charakterze funkcjonalnym. Potem powiedzieliśmy sobie o tym, jaka była historia pozytywizmu, jak od wzlotów pozytywizmu w wieku XIX do upadku w połowie wieku XX ta historia się potoczyła. Pokazaliśmy sobie zalety pozytywizmu, to, że stara się być neutralny moralnie, że stara się pogodzić różnorodność moralną, różnorodność obyczajową, różnorodność naszych poglądów i dać społeczeństwu jakiś taki wspólny mianownik, którym możemy się kierować bez względu na różnice w naszych poglądach. I dotarliśmy z tym pozytywizmem aż do momentu po II wojnie światowej, czyli do momentu, w którym już z pełną świadomością, że ten pozytywizm ma wady i że to on w jakimś zakresie był odpowiedzialny za ten problem, my tylko wykonywaliśmy rozkazy, czyli za problem, w którym siła formalna prawa jest tak wielka, że ludzie nie są w stanie jej się przeciwstawić i nie mają argumentów, żeby jej się przeciwstawić, bo skoro rozkaz jest rozkazem, prawo jest prawem, no to za bardzo nie ma się czemu przeciwstawiać, jeżeli nie ma się narzędzi prawno-naturalnych, czyli takich, które mówią nie. Dla każdej decyzji ludzkiej jest jakaś granica, dla każdej decyzji ludzkiej jest jakiś standard. I w ostatnim wykładzie ja skupiłem się na takiej wielkiej dyspucie pomiędzy pozytywistami, pomiędzy pozytywizmem twardym, reprezentowanym przez Johna Austina, brytyjskiego filozofa XIX-wiecznego, tego, który właśnie zdefiniował prawo jako rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją, przedstawił tego suwerena jako kogoś, kto nie ma nawyku posłuszeństwa wobec nikogo, a wobec niego inni mają taki nawyk posłuszeństwa. Mówiłem o tym, że to jest taka troszkę biologiczna koncepcja oparta na sile, na władzy, w pewnym sensie na przemocy, bo przecież ta sankcja jest przemocą. I później z nim zestawiłem bardziej wyrafinowany pozytywizm, ten miękki pozytywizm, tak nazywany w opozycji do twardego pozytywizmu Austina, mianowicie pozytywizm, który został przedstawiony także przez Brytyjczyka H.L.A. Harta, czy Herberta Harta, w drugiej połowie XX wieku. Hart, autor, jak niektórzy mówią, najważniejszej książki filozoficzno-prawnej napisanej w wieku XX, czyli Pojęcie prawa, przedstawił inną pozytywistyczną wizję prawa, która miała uleczyć te choroby i te bolączki, które pozytywizmowi przypisujemy. Przede wszystkim zakwestionował to, że prawo musi być tylko rozkazem, pokazał, że normy prawne wcale rozkazami być nie muszą, mogą zamiast nakładać obowiązki, mogą dawać kompetencje działania, możliwości działania, czyli oprócz reguł pierwotnych, które są regułami nakładającymi obowiązki, sformułował koncepcję trzech rodzajów reguł wtórnych, zmiany, rozsądzania i uznania. Z takiej, można powiedzieć, szeryfowskiej koncepcji monologu, w którym władca, prawodawca przychodzi i mówi: tak wam mówię, tak macie działać, przeszedł Hart do bardziej dialogicznej formuły, w której to, co mówi prawodawca, musi się spotkać w pewnym sensie z jakimś uznaniem, z jakąś akceptacją drugiej strony, do której przede wszystkim należą sędziowie, czyli tutaj mamy ewidentnie element jakiejś takiej decentralizacji władzy. I dzięki temu mamy nadzieję, że jeżeli prawo tak tworzone, nie monologiczne, nie narzucane, tylko jednak tworzące się w jakiejś praktyce społecznej, będzie obowiązywało. Jeżeli to prawo, w przeciwieństwie do rozkazu bandyty, który opiera się na nagiej sile, będzie mogło być przez nas zaakceptowane z tak zwanego wewnętrznego punktu widzenia, ten paradoks bandyty też dyskutowaliśmy, to wtedy jest szansa, że ono nie będzie nie tylko puste moralnie, ale nie będzie wrogie moralnie. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że społeczeństwo, w którym obowiązują pewne formy dialogu, konsultacji społecznych, dyskusji, społeczeństwo, które ma swoją praktykę, głównie praktykę sędziowską, a więc zestaw pewnych standardów, które pozwalają stwierdzać, czy coś jest prawem, czy nie. Na przykład standardów konstytucyjnych, standardów już teraz w naszym czasie także międzynarodowych, to ryzyko, że ta norma, która się na końcu pojawi, przedyskutowana, zgodna ze standardami, zaakceptowana przez społeczeństwo, a przynajmniej przez tych, którzy najlepiej się na tym prawie znają, przez sędziów, że ta norma będzie tak groźna, jak te rozkazy, które były wykonywane w III Rzeszy, czy szerzej w innych także sytuacjach, w których pozytywizm prawniczy zamiast budować społeczeństwo, niszczył to społeczeństwo. I dzisiaj chciałbym pokazać jeszcze jedną odnogę takiego renesansu, który następuje po II wojnie światowej. Renesansu, który no właśnie opiera się na pewnego rodzaju przekonaniu, że coś musimy zrobić z tym prawem. Coś musimy zrobić z tym, że oparliśmy, czy postawiliśmy wszystko na jednego konia, na pozytywizm, a on zawiódł. No więc teraz jest pytanie, co z tym zrobić, żeby już więcej nie zawodził. Te pomysły, które się rodzą po II wojnie światowej, poza pozytywizmem prawniczym, one bardziej są zbliżone do myślenia prawno-naturalnego, ale też nie wszystkie mają taki charakter. Po prostu nie da się drugi raz wejść do tej samej rzeki. Jeżeli tak zmieniła się rzeczywistość, jeżeli tak zmieniło się społeczeństwo, to można podjąć pewne próby zmiany myślenia, zaproponowania pewnych standardów, ale jak powiedziałem, jest to utrudnione. Nie będzie drugiego świętego Tomasza na pewno. Będą jakieś inne wizje, które mają za sobą tę samą troskę, którą miał Hart. Naprawienie tej sytuacji, w której pozytywizm nie ma żadnego standardu. Władza ludzka nie ma żadnego standardu. I co ciekawe, jednym z tych, którzy w tym obszarze moralności, która może jakoś prawo kontrolować, wnieśli w swój wkład, był tenże Hart. To znaczy ten Hart, który najpierw, czy nie najpierw, ale który próbował zbudować wizję pozytywizmu bardziej wyrafinowaną, ale wizję pozytywizmu, w której to człowiek, społeczeństwo jest źródłem prawa. Bo pozytywizm prawniczy opiera się na tezie, którą nazywamy tezą społeczną, to znaczy, że źródłem prawa jest społeczeństwo, nie coś, co jest poza społeczeństwem, nie Bóg, nie absolut, nie natura, tylko na tezie społecznej. Więc Hart wyznawał tezę społeczną. Hart wyznawał tezę o rozdziale prawa i moralności, czyli tezę, która mówi, że wprawdzie mogą być związki treściowe między prawem i moralnością, takie same normy tu i tu. Mogą być związki funkcjonalne, moralność może inspirować do tworzenia prawa, ale nie może być związków walidacyjnych. Moralność nie może prawa unieważnić. Więc Hart, który był pozytywistą z krwi i kości, ma w swojej koncepcji pewien element, czy pewną wizję, która przypomina koncepcję prawno-naturalną. I to jest bardzo interesujące, skąd ona się tam bierze, skąd ona u pozytywisty się wzięła. Mowa tutaj o tak zwanej koncepcji minimum prawa natury albo minimum moralności, która jest elementem hartowskiej koncepcji. I od niej zaczniemy, a później omówimy sobie jeszcze dwóch filozofów prawa, którzy no, dokładają swoje trzy grosze do tej debaty, a może nawet nie trzy grosze, może więcej. Mówię tutaj o Gustawie Radbruchu, niemieckim filozofie prawa, i o Lonie Fullerze, amerykańskim filozofie, który wszedł między innymi w dyskusję z Hartem. Więc tematem dzisiejszego naszego spotkania są trzy postaci, w pewnym sensie Hart w swoim wydaniu prawno-naturalnym, jeżeli można powiedzieć, a nie pozytywistycznym. Gustaw Radbruch, no prawno-naturalizm, można powiedzieć, na pełnej petardzie. I Lon Fuller, który próbuje z pozycji prawnika praktyka, prawnika, który zajmuje się co do zasady prawem takim bardzo przyziemnym, prawem prywatnym, prawem, które się po prostu stosuje do regulacji stosunków gospodarczych, cywilnoprawnych, zastanowić się nad tym, czy ono rzeczywiście może być takie, jakie chcemy, czy też ma jakieś ograniczenia. Zacznijmy od tego Harta, bo to jest rzeczywiście zadziwiające. W pojęciu prawa pojawia się w pewnym momencie teza, którą angielscy komentatorzy nazywają viability thesis, czyli taka, gdybyśmy sobie chcieli to przetłumaczyć, to byłaby taka teza o tym, co musi mieć prawo, żeby mogło działać, żeby mogło funkcjonować, żeby było viable, żeby mogło, no mogło działać. Myślę, że tak najlepiej sobie to przetłumaczyć. Hart mówi tak, oczywiście jestem pozytywistą, uważam, że teza społeczna obowiązuje, teza o rozdziale prawa i moralności obowiązuje, ale chcę postawić taką oto tezę, że każdy system prawny prawdopodobnie musi zawierać w sobie jakieś minimum moralności, albo minimum wartości, albo minimum prawa naturalnego, żeby móc funkcjonować. Dlaczego? No paradoksalnie jest to związane nie znowu z jakimś przekonaniem o absolucie moralnym, o Bogu, o naturze, tylko z tezą społeczną. No bo Hart mówi tak, skoro prawo ma źródło w społeczeństwie, to żeby prawo istniało, musi istnieć społeczeństwo. A żeby społeczeństwo istniało, no to ono musi przetrwać. No bo jeżeli nie przetrwa, tylko wymrze, albo zostanie zabite, albo zostanie zgładzone, to jak zniknie społeczeństwo, to zgodnie z tezą społeczną, która mówi, że społeczeństwo jest źródłem prawa, zniknie też prawo. No więc nagle u Harta pojawia się takie rozważania, dobrze, to co jest potrzebne, jako to minimum moralne w prawie, żeby ono mogło funkcjonować? Moglibyśmy, Hart nie prowadzi takich rozważań, ale moglibyśmy się zastanawiać, co takiego było w prawie nazistowskim, że doprowadziło do katastrofy nie tylko III Rzeszy, ale połowy świata. Czego tam brakowało? Czy to był jakiś brak szacunku dla ludzkiej godności, czy to było postawienie jakiejś różnicy pomiędzy ludźmi, która jest absolutnie nieuzasadniona, podzielenie ich na tych, których życie jest warte życia i na tych, których życie jest niewarte życia. Coś tam musiało być takiego, że to prawo doprowadziło do samozniszczenia, do autodestrukcji. No więc Hart mówi, co takiego musi być? On nawet nie formułuje, co to są za wartości, ale stawia taką tezę. Nie każde prawo pozwala społeczeństwu przeżyć. Mogą być tak destrukcyjne porządki prawne, które społeczeństwo niszczą. W związku z tym należy założyć, że musi istnieć jakieś minimum wartości, które każdy system prawa realizuje, taki trzon, jakieś niezmienność, niezmienne wartości, które u jego podstaw czy w jego treści są, które pozwalają społeczeństwu przeżyć. No i teraz my możemy rozpocząć dyskusję na temat tego, co to może być. Być może niektórzy mówią, to jest właśnie jakiś podstawowy szacunek dla ludzkiej godności. No bo jeżeli nie ma szacunku dla ludzkiej godności i system prawny pozwala ją niszczyć, to jest w nim przynajmniej zarzewie autodestrukcji. Bo ktoś musi zdecydować, czy daną godność warto szanować lub czy nie warto. No w związku z tym może niestety zdecydować, że nie warto. Jeżeli zdecyduje, że nie warto, no to wtedy na równi pochyłej moralność całkowicie upada. Są tacy, którzy zastanawiają się, czy na przykład pewne formalne elementy, takie nawet jak podział władz, nie jest takim wymogiem, dlatego że z punktu widzenia natury prawa, które musi sobie radzić ze światem, decentralizacja władzy, próba postawienia na zasadę, starą zasadę, co dwie głowy to nie jedna, daje większą szansę na poradzenie sobie z rzeczywistością niż oparcie się na wizji jednego człowieka, na wiedzy jednego człowieka. Więc te elementy, które u Harta są widoczne, takiego rozproszenia decyzyjnego, konieczności współdziałania władz, bo tak możemy sobie to określić, władzy prawodawczej i władzy sądowniczej, być może są takimi elementami. Kto wie, to jest teza, którą ja uważam za bardzo prawdopodobną i staram się ją popierać, czy pewne zasady, takie zdroworozsądkowe zasady, jak na przykład zasada proporcjonalności, nie jest tym elementem, który absolutnie musi być w każdym systemie prawa, żeby on mógł przetrwać. Zasadę proporcjonalności znacie zapewne z naszej konstytucji. Ona jest wyrażona w artykule 31 ust. 3 i tam jest wyrażona jako nakaz, ażeby jeżeli władza chce ograniczać wolność, jeżeli władza chce ograniczać nasze prawa, to może to zrobić, bo właściwie żadna wolność, żadne prawo nie jest absolutne, ale musi to robić pod bardzo konkretnymi warunkami. Taki test proporcjonalności ma trzy elementy. Po pierwsze, musi być to konieczne dla ochrony jakichś wartości. Tam są wymienione te wartości. To jest ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa państwa, środowiska naturalnego, albo praw i wolności innych osób. Czyli jest właściwie zamknięty katalog wartości, które mogą uzasadniać ograniczenie naszych praw. A więc nie można tego zrobić sobie arbitralnie, na zasadzie nie lubię cię, więc twoje prawa ci ograniczam. Drugi element, musi być to skuteczne dla osiągnięcia celu, czyli ochrony tej wartości. I trzeci warunek musi to być proporcjonalne sensu stricto, to znaczy generalnie balans korzyści i kosztów musi wychodzić na plus dla korzyści i nie można ograniczyć tak zwanego jądra wolności. Prawda? Czyli jeżeli ktoś wprowadza na przykład stan wyjątkowy albo stan wojenny nawet, to my uznajemy to za proporcjonalne, o ile nie ogranicza to właśnie pewnego rodzaju jądra pewnych praw. Ograniczenia, z którymi mamy do czynienia, normalnie nigdy nie ograniczają jądra naszych praw. To znaczy, jeżeli nawet nie można sobie po prostu wyjść na ulicę, wsiąść do jakiegokolwiek samochodu i pojechać, tylko trzeba mieć prawo jazdy, w związku z tym trzeba się poddać jakiejś kontroli, to jest ograniczenie wolności przemieszczania się, to nie jest to ograniczenie wymóg posiadania prawa jazdy, który niszczy jądro tego prawa, jakim jest zdolność do przemieszczania się. Bo nawet jeżeli ktoś nie będzie miał prawa jazdy, to może jeszcze czymś innym się poruszać. Gdybyśmy mieli całkowity zakaz opuszczania swojego miejsca zamieszkania na zawsze, no to wtedy byłoby to ograniczenie jądra wolności. Jeżeli nawet na jakiś czas jesteśmy ograniczeni, nie wiem, aresztem domowym, to wprawdzie jest to ograniczenie naszej wolności, ale nie likwiduje jej całkowicie, o ile oczywiście jest czasowe, bo jeżeli ktoś ma dożywotni areszt domowy, no to to już jest zupełnie inna sytuacja. Krótko mówiąc, zasada proporcjonalności jest taką zasadą, która jest nazywana przez komentatorów zasadą niestrzelania z armat do komarów. To jest ciekawa metafora. Co to znaczy? No bo jeżeli ktoś strzela z armat do komarów, no to jest metafora próby poradzenia sobie z jakimś złem, na przykład z jakimś zagrożeniem, które nie jest proporcjonalne. Bo po pierwsze, jak ktoś będzie strzelał z armaty do komara, to go nie trafi. A po drugie, ta kula, która nie trafi tego komara, wyrządzi więcej szkody, niż miała wyrządzić pożytku. Prawda? Więc to jest sytuacja pewnej nieproporcjonalności, pewnej nieadekwatności środka. Tego typu działania mogą nieraz zdarzać się po stronie państwa, które wprowadza zbyt daleko idące ograniczenia. Niszczy, nie wiem, jakąś gałąź gospodarki, niszczy aktywność jakąś, którą ludzie mogą podejmować, bo wydaje się, że to przyniesie dobro. Jeżeli pomyślicie na przykład o prohibicji w Stanach Zjednoczonych, no to generalnie wydawało, oczywiście prohibicja jest ograniczeniem wolności, w tym przypadku wolności do spożywania alkoholu, czy działalności gospodarczej, produkcji alkoholu. I wydawało się, że zło, jakiemu chce się przeciwdziałać, czyli alkoholizm, szkody społeczne wynikające z nadużywania alkoholu, to jest wystarczające zło, żeby tak mocnym, tak maksymalnym wręcz narzędziem je zwalczać i wprowadzono prohibicję. Ale potem się okazało, że to wprowadzenie prohibicji przynosi więcej szkody niż pożytku, bo rozwija się zorganizowana przestępczość i jest coraz więcej szkód, a tak naprawdę ludzie dalej piją, dlatego że nie da się praktyki społecznej o tak zmienić. Stąd wydaje się, że bardziej proporcjonalne są ograniczenia, które są w naszym prawie. Można alkohol produkować, można go spożywać, ale oczywiście są ograniczenia. Nie można go publicznie reklamować, nie można go wszędzie kupić, nie każdy może go kupić i tak dalej, i tak dalej. To one są bardziej proporcjonalne, bo starają się mitygować zło, ale jednocześnie nie niszczyć tego, co jest jakimś elementem wolności i nie powodować jakichś dodatkowych skutków ubocznych. I teraz dlaczego moglibyśmy powiedzieć, że proporcjonalność jest tym minimum moralności czy minimum prawa natury w każdym systemie prawa? No bo jeżeli mamy konstrukcję takiego działania, które może przynosić więcej szkody niż pożytku, to jest widoczne jeszcze w jednej metaforze. Zasady proporcjonalności przedstawia się także w metaforze wylewania dziecka z kąpielą. To jest przysłowie, które także ma w sobie pewne dwa elementy. Z jednej strony chcemy wylać brudną wodę, więc sobie poradzić ze złem, ale wylewamy, czyli radzimy sobie z tym złem w taki sposób, że tracimy o wiele większe dobro, bo wylewamy także dziecko. Prawda? Więc w tej metaforze jest jeszcze inny element pokazany zasady proporcjonalności. Działaj tak, żeby twoje radzenie sobie z problemem nie przynosiło utraty jakiegoś istotnego dobra. Czyli wylewaj wodę, ale nie wylewaj dziecka, prawda? Bo dziecko jest dobre, woda jest zła, bo jest brudna. Więc jeżeli popatrzymy na te dwie metafory, zasada proporcjonalności jako zasada niestrzelania do komarów z armat albo zasada proporcjonalności jako zasada niewylewania dziecka z kąpielą, to widać, że tutaj chodzi o pewnego rodzaju bardzo racjonalną zasadę. Działaj tak, żeby twoje działanie przynosiło więcej pożytku niż kosztu, albo więcej pożytku niż szkody. Dlaczego to jest bardzo racjonalna i bardzo podstawowa zasada? No bo wyobraźmy sobie państwo, albo wyobraźmy sobie system prawa, który permanentnie powoduje więcej szkody niż pożytku. Czyli zamiast promować dobro, zamiast produkować dobro, produkuje zło. Zamiast produkować coś, co jest cenne, produkuje coś, co jest niecenne. Taki system prawny skończy, zgodnie z zapowiedzią pana Kononowicza, się w taki sposób, że niczego nie będzie. Bo jeżeli będziemy zmniejszać wartość dobra i produkować coś, co jest złe, to w końcu dojdziemy do sytuacji, w której niczego nie będzie. Nie będzie niczego wartościowego. No więc można by było powiedzieć, że państwo, które, czy system prawa, który dopuszcza permanentne, stałe działanie polegające na niszczeniu większej wartości niż dostarczaniu wartości, jest skazane na porażkę, jest skazane na wyginięcie. Można także dopatrywać się u Harta. No, Hart, który tworzył w drugiej połowie XX wieku, był oczywiście zaznajomiony już z teorią ewolucji, czego nie do końca można, co nie do końca jest prawdziwe w przypadku Johna Austina, którego prace mniej więcej powstają równo z publikacjami Darwina w wieku XIX, ale Hart już wiedział, jak silna jest teoria ewolucji wyjaśniająca nasze funkcjonowanie w rzeczywistości. Co więcej, już mógł nawet zapoznać się z pewnymi twierdzeniami, że teoria ewolucji nie stosuje się tylko do biologii, ale stosuje się do instytucji także, do norm, do systemów, do ustrojów. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że ustrój X jest lepszy w zakresie adaptacji do rzeczywistości niż ustrój Y. Więc można byłoby powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na to ewolucyjnie i popatrzymy, że z perspektywy tak zwanej selekcji grupowej, to jakie instytucje, jakie normy ma społeczeństwo X w stosunku do społeczeństwa Y, albo daje mu większą tak zwaną survival value, czyli wartość przeżycia, szansę na wygranie wyścigu ewolucyjnego, albo niższą, no to tutaj też jest jakiś element tej viability thesis. To znaczy, jeżeli masz dobrze skonstruowany system, który promuje pewne konieczne dla przeżycia wartości, no to wtedy on daje ci większą szansę na to, że jako społeczeństwo przeżyjesz, że będziesz funkcjonować, a jak ty jako społeczeństwo przeżyjesz, no to przeżyje także prawo, które ciebie reguluje. Natomiast jeżeli ten twój system prawny ma defekty, czyli jest jak ciało, które ma defekty, albo jak jest poddany mutacjom, które nie zwiększają twojego dostosowania do otoczenia, tylko zmniejszają, no to przegrasz ten wyścig i wyginiesz. Jest bardzo dużo dowodów na to, nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiali, że struktura normatywna rządząca społeczeństwem decyduje o jego sile przeżycia, o tym, na ile ono jest w stanie funkcjonować lepiej w stosunku do innych społeczeństw. Są takie badania w książce Tajemnica naszego sukcesu, który jest taką próbą pokazania, dlaczego ludzie wygrali wyścig ewolucyjny i dlaczego opanowali świat. Jest kilka takich analiz, które pokazują, że mimo że ewolucja nam się kojarzy najczęściej z czymś, z zachowaniem egoistycznym, być może znacie książkę Dawkinsa, prawda, The Selfish Gene, która trochę jakby stawia na pewnego rodzaju takie właśnie taki egoizm w celu zwycięstwa w wyścigu szczurów przeżycia, to analizy bardziej zaawansowane niż analiza Dawkinsa pokazują, że egoizm w społeczeństwie nie popłaca, a altruizm popłaca. Jest to nieintuicyjne, można by było powiedzieć, ale udowodnione. W tej książce Tajemnica naszego sukcesu autor analizuje przypadki bardzo interesujące rozbitków, którzy trafiali na wyspy w okolicy Australii. Analizuje je dlatego, że one jako jedne z niewielu pozwalają na prowadzenie wręcz badań porównawczych, ponieważ było tak dużo ekspedycji i tak dużo się zdarzało tam tych wypadków, to zdarzały się nieraz sytuacje, że ludzie pochodzący z tej samej grupy społecznej albo z tego samego państwa, na przykład z Wielkiej Brytanii, rozbijali się mniej więcej w tym samym czasie i trafiali na dwie różne wyspy, które miały mniej więcej taki sam klimat, więc nie było tam różnicy w warunkach takich czysto biologicznych czy naturalnych. I później okazywało się, że jedna grupa przeżywała w całkiem dobrym stanie, a druga grupa ginęła. Mimo że nie było generalnie żadnej różnicy wejściowej w sensie, nie wiem, innej kultury, bo wszyscy byli Brytyjczykami, nie było różnicy w warunkach naturalnych, to znaczy, że jedni zostali zabici przez trzęsienie ziemi, a drudzy mieli szczęście żyć na wyspie, która była rajem. Co różniło te dwie grupy? Otóż okazuje się po analizie, że różniła ich zdolność do współpracy. Znaczy, jeżeli nagle między nimi w tej grupie rozbitków następował konflikt albo próba wygrania życia kosztem kogoś innego, to co by wydawałoby się właściwie dobrym podejściem ewolucyjnym, prawda? Jak cię okradnę, jak cię zabiję, albo jak cię zjem, to będę miał więcej siły, więc być może przeżyję. Więc egoizm, który wydawałby się sensowną strategią ewolucyjną, nie popłacał. Powodował, że wszyscy ginęli, bo nie współpracowali ze sobą. A w tych grupach, gdzie było więcej altruizmu, gdzie sobie ludzie pomagali wzajemnie, gdzie dzielili się obowiązkami, ta grupa przeżywała. I nie tylko na tej podstawie, ale na wielu innych jest cała masa bardzo poważnych analiz, które pokazują, że struktura normatywna tych małych społeczności, którą oczywiście można przenieść na większe społeczeństwa, powoduje, że jeżeli ona zachęca do współpracy, zachęca do deliberacji, zachęca do wspólnego rozwiązywania problemów, daje większą szansę przeżycia, niż wtedy jak separuje ludzi, jak ich oddziela, jak powoduje, że pewna spójność społeczna się rozpada, kiedy ludzie zajmują się swoimi sprawami. To jest bardzo ciekawe, bo to może wskazywać rzeczywiście, że Hartman ma rację, że musi istnieć pewna minimalna struktura moralna czy struktura prawno-naturalna, a więc, że nie wszystko wolno w prawie, bo jeżeli tej struktury nie ma, jeżeli tych rozwiązań nie ma, to system prawny się degeneruje, a jak system prawny się degeneruje, to się degeneruje społeczeństwo, a jak społeczeństwo się zdegeneruje, to nie ma komu tworzyć tego prawa i społeczeństwo ginie. Możecie sobie to też wyobrazić w prostszy sposób. Prawo jest zawsze narzędziem koordynacji społecznej, a więc powoduje, że grupa ze sobą znowu współdziała, że na przykład jest lepsza w obronie swoich interesów, dlatego że jest między nimi jest lojalność. Prawda? Znamy wielkie przykłady, nie wiem, bitwy pod Termopilami, gdzie była bardzo duża spójność, ale istniał jednak jeden, który zdradził i na nic to wszystko się zdało. Prawda? Więc na przykład zdolność do lojalności, do wierności, która jest elementem spójności pomiędzy grupą, jest bardzo ważna dla skuteczności obrony. Nie mam tutaj jakichś istotnych działań, ale kiedy popatrzycie na takie zjawisko, jeżeli popatrzycie na takie zjawisko jak morale, na przykład w czasie wojny, kiedy popatrzymy na naszych sąsiadów, Ukraińców, którzy walczą z Rosją, to ewidentnie widać, że poziom spójności, poziom lojalności, poziom jakby czegoś, co można by było wręcz nazwać braterstwem po stronie ukraińskiej jest o wiele większy niż po stronie rosyjskiej. Tutaj jest jasny sens obrony własnego kraju, obrony swoich rodzin. Po drugiej stronie jest dosyć niejasna operacja wojskowa, która nie wiadomo do czego ma prowadzić. Na przykład to powoduje, że inne narracje, które rządzą tymi działaniami, powodują, że wojna, która miała się skończyć w rozumieniu Rosjan w ciągu kilku dni, zaraz będzie trwała 2 lata. To znaczy, że siła tych, którzy się bronią, pomijając oczywiście inne kwestie, jak wsparcie w zakresie wyposażenia obronnego i tak dalej, ale jednak morale odgrywa bardzo istotną rolę tutaj też w tej całej sytuacji. Krótko mówiąc, podsumowując tego Harta, Hart mówi, jestem pozytywistą, wierzę, że źródłem prawa jest społeczeństwo, wierzę, że prawo jest oddzielone od moralności w tym sensie, że moralność nie może go unieważniać, ale jednak stawiam tezę o minimum prawa natury w prawie pozytywnym, o minimum moralności. Stawiam ją dlatego, że skoro społeczeństwo jest źródłem prawa, to żeby istniało prawo, musi istnieć społeczeństwo. A żeby istniało społeczeństwo, musi istnieć pewne minimum rozwiązań normatywnych, które temu społeczeństwu pomagają przeżyć. I wszystko wskazuje na to, że istnieje co najmniej kilka takich elementów, które to minimum stanowią. Wymieniliśmy sobie między innymi ochronę godności człowieka, proporcjonalność działań władzy, czy proporcjonalność działań państwa, może także podział władz. Zwróćcie uwagę, że w niektórych państwach można powiedzieć, że idea minimum prawa natury znajduje wręcz wyraz taki o charakterze legislacyjnym. Są konstytucje na świecie, na przykład konstytucja niemiecka, która zawiera postanowienia niezmienialne, których nie można zmienić. Prawda? To znaczy, że one jak gdyby są uznawane za podstawowe elementy, co do których nie prowadzi się dyskusji w ogóle. Czyli one są poza jak gdyby zmianą o charakterze ludzkim. Więc jeżeli będziecie chcieli w pełni dostrzec to, co Hart mówi o prawie, to pamiętajcie, że on jest pozytywistą, który trochę zdradził ten pozytywizm, można powiedzieć, tym twierdzeniem o minimum prawa natury, ale nie w takim znaczeniu, że istnieje jakaś moralność, która może dowolnie prawo unieważnić, tylko że istnieje pewien standard dla prawodawcy ludzkiego, który musi w pewnym sensie zawrzeć w prawie pewne elementy. Zaraz zresztą zobaczymy, że Fuller trochę podobnie myśli. Myślę, że i Hart, i Fuller to są tacy badacze, czy filozofowie, którzy mówią, jeżeli prawo jest narzędziem, to nie może być dowolne. Bo żadne narzędzie nie może być dowolne. O tym, czy narzędzie jest sensowne, decyduje o tym, czy nadaje się do danego działania. Nie da się ugotowanym makaronem przeciąć niczego. Po prostu dlatego, że ugotowany makaron nie nadaje się do tego, żeby cokolwiek ciąć. Nożem się da. Ale to oznacza, że narzędzie nie może być dowolne do jakiegoś zadania, do jakiejś funkcji. Więc jeżeli prawo jest narzędziem, to ma pewne dane, pewne z góry założone cechy, które muszą istnieć, żeby mogło działać. W pewnym sensie można powiedzieć, że minimum prawa natury Hartta jest takim założeniem. Przechodzimy teraz do Gustawa Radbrucha. Gustaw Radbruch, o nim się mówi, że on był generalnie mocno zdeklarowanym pozytywistą. W Republice Weimarskiej on był ministrem sprawiedliwości, jeszcze przed dojściem oczywiście Hitlera do władzy. To nie jest do końca jasne, czy on był takim zdeklarowanym pozytywistą, ale jako po prostu prawnik, który zajmował się prawem nie teoretycznie, tylko praktycznie, no wiedział oczywiście, że ten element pozytywistyczny w prawie jest bardzo istotny. No i niestety później musiał obserwować na własne oczy, jak to prawo upadało, jak to prawo pozytywne bez tego limitu moralnego upadało. I w 1945 i w 1946 roku Radbruch, no, który w żaden sposób oczywiście nie brał udziału w działalności III Rzeszy, był krytykiem, pewnie cichym, bo pewnie zginąłby, gdyby był głośnym krytykiem, zaczął odgrywać rolę takiego trochę sumienia prawnego czy prawniczego Niemiec i opublikował kilka takich tekstów. Jeden z tych tekstów jest zatytułowany 5 minut filozofii prawa, który jest tak naprawdę zapisem słuchowiska czy pewnej audycji radiowej. I taki duży, większy tekst, który jest bardzo znany, który później został opublikowany w Oxford Journal of Legal Studies i jest znany na całym świecie. Ponadustawowe prawo i ustawowe bezprawie. Tak? Który już sam w sobie ten tytuł pokazuje wam pewien sposób myślenia. Jeżeli mamy ponadustawowe prawo, no to jest ewidentnie sygnalizacja tego, że istnieje jakieś prawo naturalne, coś, co jest ponad ustawą, coś, co jest ponad tym, co człowiek może stworzyć. I może istnieć też ustawowe bezprawie. Zwróćcie uwagę, że w rozumieniu twardego pozytywizmu ustawowe bezprawie jest oksymoronem, jest bzdurą. Jeżeli Austin mówi, że prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją, no to ono nie może być bezprawiem. No więc jeżeli w tym swoim tytule nawet Radbruch mówi ustawowe bezprawie, to znaczy, że może być coś wytworzonego przez człowieka, co mimo wszystko jest bezprawne. A więc musi istnieć jakiś standard oceny, dlaczego, który pozwala nam stwierdzić, że to jest bezprawne. Więc Radbruch zastanawia się oczywiście nad podstawowym sformułowaniem, które my łączymy z III Rzeszą i z tą całą katastrofą, czyli ja tylko wykonywałem rozkazy. Jak pisze w 5 minutach filozofii prawa, rozkaz to rozkaz, albo prawo to prawo. To są pewne twierdzenia, które, jak wskazuje, wyrażają bezsilność kogoś, kto jest poddany prawu pozytywnemu. Bo jeżeli powie się rozkaz to rozkaz, prawo to prawo, no to właśnie nie ma żadnego limitu, nie ma żadnego standardu, którym można oceniać, kiedy ono zaczyna działać na szkodę społeczeństwa, kiedy ono zaczyna zabijać, kiedy zaczyna poniżać i tak dalej, i tak dalej. I Radbruch próbuje w tej sytuacji, z którą spotkali się oczywiście też ludzie, którzy prowadzili procesy norymberskie, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak podejść prawniczo do sytuacji, w której byli jacyś ludzie, którzy czynili zło, ale czynili to zło chronieni przez prawo albo, można powiedzieć, usprawiedliwiani przez prawo. Znaczy prawo nakazywało im czynić to zło i w świetle tego prawa zabijali, niszczyli, palili ludzi. W jaki sposób poradzić sobie z tym twierdzeniem pozytywistycznym, które właściwie tutaj nas blokuje? No, było to prawo, oni mieli obowiązek, w związku z tym wykonywali i nie mieli narzędzi, którymi mogli to zakwestionować, moralność tego prawa, bo wtedy musieliby się wyrzec pozytywizmu, który mówi, że żadna moralność prawa nie może unieważnić. I wtedy Radbruch formułuje tę swoją słynną formułę Radbrucha, która mniej więcej brzmi w taki sposób, jeżeli poziom niesprawiedliwości, które przynosi ze sobą prawo pozytywne, przekracza pewien najwyższy poziom, to wtedy to prawo przestaje być prawem. To jest pewne działanie, to jest pewnego rodzaju koncepcja, która jest trochę inna niż koncepcja świętego Tomasza, koncepcja prawno-naturalna, bo święty Tomasz mówił lex injusta non est lex, czyli prawo niesprawiedliwe nie jest prawem, a Radbruch powiedziałby lex injustissima non est lex, czyli prawo, które jest niesprawiedliwe w najwyższym stopniu traci przymiot prawa. I można powiedzieć, że ta formuła Radbrucha i ten najwyższy stopień niesprawiedliwości jest i błogosławieństwem, i przekleństwem. No bo z jednej strony Radbruch mówi tak. To nie jest tak, że każda moralność albo każda niemoralność dyskwalifikuje prawo. Są pewne takie, można by było powiedzieć, zwykłe niemoralności, pewne zwykłe przypadki jakiegoś złego działania prawa, które nie przekraczają poziomu, który by nas zmuszał do tego, żeby prawu odmówić posłuszeństwo. Można się nad tym zastanawiać, jakie to są sytuacje. One niestety także są poddane jakiemuś subiektywizmowi ludzkiemu. No bo jeżeli my sobie wyobrażamy III Rzeszę i wyobrażamy sobie obóz koncentracyjny i wyobrażamy sobie likwidację getta, to myślę, że nie ma żadnej wątpliwości, że to była niesprawiedliwość najwyższa. I w pewnym sensie, źle to brzmi, ale można powiedzieć, Radbruchowi było łatwo, bo ex post factum, kiedy to wszystko się zdarzyło, było jasne, jakie były konsekwencje tych działań, jak straszne były te sytuacje. Ale my często stoimy przed sytuacjami, które nie są wcale tak oczywiste. Popatrzcie na przykład na aborcję. Tak? Są wśród nas ludzie, którzy uważają, że ona w ogóle nie jest żadnym złem. A są tacy, którzy uważają, że jest tożsama z zabójstwem, a niektórzy mówią, że jest holokaustem. Tak? Ci, którzy mają skrajne stanowisko pro-life. No więc na przykład ktoś by mógł powiedzieć, może aborcja to jest ta, albo przepis, który pozwala na aborcję, to jest lex injustissima. Jak to ocenić? Dla kogoś to w ogóle nie będzie tam żadnej niesprawiedliwości, po prostu procedura medyczna, a dla innego będzie zabójstwo, wręcz zabójstwo masowe nienarodzonych dzieci. Więc z takim problemem pewnie Radbruch już by miał większy problem, no bo jak tutaj określić tę granicę? Więc ta formuła, ona jest interesująca, dlatego że ona pozwala stwierdzić, że istnieje poza prawem pozytywnym pewien standard, zwłaszcza kiedy ten standard stosuje się w konkretnym momencie historycznym, kiedy wiadomo, co się zdarzyło, kiedy wiadomo, do czego to doprowadziło i kiedy wiadomo, że prawo było elementem, który współdziałał w tym całym wielkim przestępstwie. Natomiast wszyscy, którzy uważają, że można by było formułę Radbrucha stosować szerzej, mają pewien problem. Ta formuła Radbrucha została zastosowana jeszcze raz, została zastosowana do tak zwanych strzelców z muru berlińskiego, czyli w procesach, które się rozpoczęły w Niemczech po roku 1989. Czyli to była w pewnym sensie też podobna sytuacja. Było prawo, które oczywiście zabraniało przekraczać tej granicy pomiędzy Niemcami wschodnimi a zachodnimi, muru berlińskiego. No i żołnierze, którzy pilnowali tego muru, mieli rozkaz, znowu rozkaz pozytywny, wynikający z prawa pozytywnego, który kazał im strzelać do tych, którzy to próbowali robić. No, w związku z tym oni strzelali. No i potem powstawało pytanie, czy oni tylko wykonywali rozkazy i byli usprawiedliwieni, zabijając tych, którzy się przedostawali przez mur, czy też należy ich sądzić właśnie w ramach formuły Radbrucha, czyli mówić, okej, powinniście byli wiedzieć, że zabijanie człowieka jest najwyższym stopniem niesprawiedliwości, więc powinniście odmawiać, albo nie usprawiedliwia was to, że działaliście na gruncie przepisów prawa. Z formułą Radbrucha jest ten problem, że nieraz się próbuje go nadużywać. Ja pamiętam takie wydarzenie, kiedy w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, w którym ja występowałem jako pełnomocnik, ale to była sprawa dotycząca tej pierwszej ustawy atakującej Trybunał Konstytucyjny. To była sprawa K47/15 w marcu 2016 roku. I tam było wielu pełnomocników, bo było kilku skarżących. Były organizacje pozarządowe, więc myśmy wszyscy stali tam i czekali na swoją kolej, ażeby się wypowiedzieć. I pamiętam, że wtedy był problem prawny, ponieważ ustawodawca wprowadził ustawę zmieniającą postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i wprowadził ją bez vacatio legis, co pozwalało od razu ją zacząć stosować, a jednocześnie Trybunał musiał ją ocenić. No, w związku z tym mieliśmy tam do czynienia z sytuacją takiego trochę paragrafu 22, no bo musiał ocenić ustawę zmieniającą procedurę, a prawodawca oczekiwał, że będzie rozpatrywał ją na podstawie tej procedury. Czyli na przykład jeżeli prawodawca ustalał, że musi minąć 6 miesięcy od uchwalenia ustawy do momentu, kiedy Trybunał musi się nią zająć, no to żeby ocenić, czy ten okres 6 miesięcy jest konstytucyjny, Trybunał musiałby czekać 6 miesięcy. Prawda? I albo na przykład jeżeli ta ustawa przewidywała zmianę w składzie, no to musiałby rozpatrywać już w zmienionym składzie, żeby ocenić, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją. No i wtedy powstało pytanie, co z tym zrobić. I pamiętam, że pełnomocniczka pierwszej grupy skarżącej posłów zaczęła z wysokiego C, bo zaapelowała do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zastosował formułę Radbrucha. No i mnie się to wydawało trochę przesadzone, dlatego że pamiętam, że wtedy powiedziałem, że wydaje mi się, że Radbruch to jest patron od prawniczych spraw beznadziejnych. To znaczy, to jest już taka sytuacja, gdzie nie ma żadnych źródeł, na których można się oprzeć, a my mamy konstytucję, mamy podstawę do jej zastosowania bezpośredniego i tak dalej, i tak dalej. Więc jest nieraz taka tendencja, żeby w takich nawet sytuacjach, gdzie zobaczcie, nikt nie umarł, nikt nie został zabity, nikt nawet nie został uwięziony, tylko zmieniono procedurę przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale było takie poczucie, że tutaj jest, że prawo pozytywne blokuje w jakimś sensie możliwość oceny, powołano się na formułę Radbrucha. Wydaje mi się, że to poszło za daleko, więc z tą formułą Radbrucha musimy uważać w tym znaczeniu, że musimy właśnie mieć świadomość, że ona naprawdę nadaje się do zastosowania w sytuacjach absolutnie beznadziejnych, w tym znaczeniu, że to muszą być sytuacje wielkich tragedii prawniczych i oby do nich w ogóle nie dochodziło, sytuacji, w których siła prawa pozytywnego jest tak wielka, że prowadzi do rzeczy zupełnie niemoralnych, skrajnie niemoralnych, a my nie możemy się przeciwstawić. I oczywiście dobrze, że ona jest, bo możemy mieć nadzieję, że jeżeli po raz trzeci, nie daj Boże, zajdzie konieczność zastosowania formuły Radbrucha, no to ci, którzy będą sądzeni na jej podstawie, nie będą mogli powiedzieć, nie wiedzieliśmy. Tak? Bo już wiedzieli, że jest pewnego rodzaju, są podstawowe wartości, podstawowe wymogi sprawiedliwości, których naruszać nie można, cokolwiek prawo nam mówi. U Radbrucha, autora formuły Radbrucha, jest też bardzo ciekawa taka koncepcja, którą ja lubię nazywać sobie trójkątem radbruchowskim, w której jakby Radbruch trochę nam wyjaśnia, dlaczego ta jego formuła, można powiedzieć, nie jest tak skrajnie prawnonaturalistyczna, jakby się mogła wydawać i czym się różni od tych klasycznych formuł, między innymi formuły świętego Tomasza. Mianowicie w tym ten trójkąt radbruchowski to jest taka idea, że w każdym systemie prawa wchodzą w interakcję ze sobą trzy wartości. Jedna z tych wartości ma charakter czysto pozytywistyczny. Tą wartością jest coś, co Radbruch nazywa w swoim tekście angielskim legal certainty, czyli to jest jakaś taka pewność prawa, stabilność powiedzielibyśmy, przewidywalność prawa. I ona jest w tym sensie, czy legal safety, bezpieczeństwo prawne, czyli to jest taka sytuacja, w której mam zapisaną normę w formie tekstu, z którą mogę się zapoznać, wiem, co mnie czeka, wiem, jakiego rodzaju są przewidywania, jak ona będzie stosowana. Tu widać po raz kolejny ten element, który jest przewodnim elementem naszego tegorocznego wykładu, czyli rolę języka. Wyrażenie normy w bardzo precyzyjny sposób, w tekście prawnym, czyli takie klasyczne, pozytywistyczne działanie, ma swoją wartość. Daje coś, z czym każdy może się zapoznać. Jeżeli ten zapis jest precyzyjny językowo, czyli przepis ma kształt, który nie budzi jakichś szczególnych wątpliwości, to jego moc koordynacyjna jest bardzo daleko idąca. I pozwala nam przewidywać to, co się z nami stanie później. Na tym opiera się, jak powiedziałem, między innymi wartość prawa pozytywnego. Z całą pewnością ci, którzy byli sądzeni w procesach norymberskich, mogli być trochę zaskoczeni. No bo działali na podstawie jakiegoś prawa, a potem ktoś mi powiedział, to nic nie znaczy. Dlatego, że wyprowadził drugą wartość, która jest w drugim kącie tego trójkąta, czyli obok tej bezpieczeństwa prawnego, pewności prawnej, jest sprawiedliwość, która jest już wartością prawno-naturalną, która mówi, że oczywiście nie wszystko, co nakazuje prawo, można zrobić. No więc ewidentnie w sytuacji procesów norymberskich mieliśmy sytuację takiej oto interakcji, że pewność prawa została poświęcona dla realizacji sprawiedliwości. Nie mamy chyba z tym wielkiego problemu, bo to była sytuacja to uzasadniająca. Ale zaraz zobaczymy inne interakcje pomiędzy tymi dwiema wartościami, które są interesujące i nie zawsze takie oczywiste. Więc mamy jeden wierzchołek tego trójkąta, to jest pewność prawna, stabilność prawna, czy bezpieczeństwo prawne, jak to mówi Radbruch. W drugim jest sprawiedliwość, a w trzecim jest coś, co on nazywa celowość, purposiveness, czyli co możemy sobie też przetłumaczyć jako skuteczność, jako efektywność prawa. I także ta skuteczność, efektywność wchodzi w interakcję z tymi innymi wartościami. I to jest bardzo interesujące, ten trójkąt radbruchowski jest interesujący, bo on nam pokazuje, jak dochodzi do ważenia tych trzech wartości w różnych instytucjach prawnych. Jeżeli popatrzymy nawet na tę historię z tą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, która miała go sparaliżować i to, że ona nie miała vacatio legis, no to możemy zadać sobie pytanie, dlaczego prawodawca pozbawił ustawę vacatio legis? Jaki jest sens instytucji vacatio legis? No sens instytucji vacatio legis jest taki, żeby z jednej strony oczywiście ustawa weszła w życie, a więc żeby zrealizowała swój cel, ale nie za szybko. To znaczy, żeby zostawić pewien okres, w którym ludzie mogą się dostosować do jej obowiązywania. Więc gdybyśmy mieli przeanalizować taką instytucję jak vacatio legis z perspektywy trójkąta Radbrucha, no to to by oznaczało, że w przypadku vacatio legis bezpieczeństwo prawne, stabilność poświęca się dla celowości, czyli skuteczności. Stąd w niektórych sytuacjach skrajnych, które niestety w ostatnich 8 latach stały się właściwie zasadą, ale jak wiecie, vacatio legis jest wymogiem konstytucyjnym, nieraz, kiedy wymaga tego, nie wiem, działanie w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, można akt prawny pozbawić vacatio legis i wtedy celowość, skuteczność stawiamy wyżej niż bezpieczeństwo prawne. Bo jest oczywiste, że jeżeli jest vacatio legis, a więc my już znamy przepisy, ale one się jeszcze do nas nie stosują, to celem takiej instytucji jest to, żebyśmy mogli łagodniej przejść zmianę, a więc żeby było stabilniej, żeby było bezpieczniej. Z drugiej strony mamy napięcia pomiędzy takie, które widoczne są na przykład w konstrukcji przedawnienia. Pomyślcie na przykład o instytucji przedawnienia karalności za przestępstwo. To jest dziwna instytucja tak naprawdę, dlatego że wiemy o tym, że karanie za przestępstwo jest coś, czego wymaga sprawiedliwość. Czyli z całą pewnością to, że można kogoś ukarać za przestępstwo, to jest realizacja tego kąta trójkąta radbruchowskiego, gdzie jest napisane justice, gdzie jest napisane sprawiedliwość. Ale jak mam przedawnienie, czyli sytuację, w której po upływie pewnego czasu, mimo że przestępstwo ktoś popełnił, nie mogę go ukarać, no to nie mogę powiedzieć, że przedawnienie realizuje sprawiedliwość. To przedawnienie realizuje znowu coś, co byśmy nazwali stabilnością prawną, bezpieczeństwem prawnym, przewidywalnością, bo przedawnienie jest po to, ażeby w pewnym sensie ułożyć stosunki prawne, żeby je zamknąć w pewnym sensie i żeby nie poddawać otwarciu na nowo. To szczególnie widać także w przedawnieniu roszczeń oczywiście cywilnoprawnych, gdzie tylko z powodu upływu czasu, mimo że macie całkowicie moralne i sprawiedliwościowo prawo, żeby ktoś wam oddał to, co wam zabrał, co mu pożyczyliście, nie możecie tego dochodzić. Więc jeżeli przedawnia się wasze roszczenie, no to znowu jest to niesprawiedliwe, ale jest to robione po to, żeby było stabilniej, żeby znowu konflikty prawne, żeby nie trwały bardzo długo, żeby przymusić nas, żebyśmy je kończyli w określonym czasie, albo przynajmniej zaczynali w określonym czasie, kiedy jeszcze jest pełny dostęp do świadków, do dokumentów itd., itd. Więc na przykład konstrukcja przedawnienia w inny jeszcze sposób balansuje te wartości. Mówi, ważniejsza jest stabilność niż sprawiedliwość. Prawda? Stabilność niż sprawiedliwość. Można jeszcze prowadzić sobie inne działania. Zasiedzenie jest taką też bardzo ciekawą konstrukcją, która jest oczywiście także pokazuje, że laicy, moim zdaniem, nieprawnicy, w ogóle nie mogą pojąć, co to jest zasiedzenie. To jest dla nich zupełnie nieintuicyjne moralnie. No jak to w złej wierze nawet wszedł i jak tam pomieszka przez odpowiednio długi czas, to to jest jego? To jest bezsensowne z punktu widzenia takiej laickiej moralności. Ale my wiemy, że znowu to jest sytuacja, w której stabilność prawna, ustalenie tytułu, rozwiązywanie wątpliwości są bardzo istotne. I to też jest instytucja, w której te wartości radbruchowskie wchodzą w interakcję. Prawo łaski prezydenta. Co to jest prawo łaski? Prawo łaski też się da opisać w ramach trójkąta radbruchowskiego. No bo z jednej strony ukaraliśmy kogoś, więc to jest sprawiedliwe, ale z drugiej strony, albo sprawiedliwe, albo jest realizacją pewności prawnej, też tak możemy powiedzieć, ale ktoś zostaje, uchyla się to z jakiegoś powodu wyższej jeszcze moralności. Mówi się, że prawo łaski jest jakimś wyrazem miłosierdzia w prawie. To jest sytuacja, w której my znowu dokonujemy tego balansu. Kiedy umarzamy warunkowo postępowanie, no to też to jest sytuacja, w której dokonujemy pewnego ważenia pomiędzy tymi wartościami. Jedna wydaje nam się ważniejsza od drugiej. To jest ciekawa, ta konstrukcja trójkąta radbruchowskiego jest interesująca, bo jeżeli przeanalizujecie sobie jeszcze inne instytucje prawne, to widać rzeczywiście, że coś jest na rzeczy, że te trzy wartości, czyli pewność prawna, czy bezpieczeństwo prawne, sprawiedliwość i celowość, to są rzeczy, które są obecne wszędzie. Podaliśmy sobie przykłady z prawa karnego, z cywilnego, ale w prawie konstytucyjnym one też występują. Właśnie stan wyjątkowy czy stan wojenny to jest z kolei sytuacja, w której ogranicza się nasze prawa i wolności, więc ktoś mógłby powiedzieć, to niesprawiedliwe, ale po co się to robi? Po to, żeby władza była skuteczna w obliczu jakiegoś zagrożenia, czy to klęski żywiołowej, czy to wojny, czy to pandemii i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj znowu widzimy sytuację, że skoro celowość jest najważniejsza, a nie sprawiedliwość, nie wartości takie jak nasze prawa, bo one zostają ograniczone. Więc tak jak mówię, ta konstrukcja trójkąta, ona wyjaśnia, że Radbruch, chociaż ta jego formuła ma wartość, pozwala ją zaliczyć do koncepcji prawno-naturalnych, no to ten szacunek dla pewności prawa, dla stabilności, przekonanie, że tylko w wyjątkowych sytuacjach można zawiesić niejako tę stabilność na rzecz sprawiedliwości, a więc uznać, że prawo pozytywne nie jest prawem, dlatego że jest w najwyższym stopniu sprzeczne ze sprawiedliwością, pokazuje, że to jest zbalansowana konstrukcja. Zbalansowana przynajmniej w porównaniu do tych klasycznych koncepcji, do klasycznych koncepcji prawno-naturalnych. Więc podsumowując, Radbrucha, macie tutaj do czynienia z filozofem, który obserwując całą tragedię tego, co się stało w III Rzeszy, zaraz po II wojnie światowej, zresztą Radbruch niedługo po II wojnie światowej umarł, prezentuje pewną wizję, która została w naszych annałach filozoficznych, czyli formułę Radbrucha, która mówi, prawo, które jest w najwyższym stopniu niesprawiedliwe, nie jest prawem, stosuje ją oczywiście do sytuacji III Rzeszy, po to, żeby znaleźć pewnego rodzaju limit, żeby znaleźć pewnego rodzaju możliwość unieważnienia prawa, uznania prawa za nieobowiązujące, jeżeli ono jest nadmiernie niesprawiedliwe. Macie tutaj ewidentne naruszenie tezy o rozdziale prawa i moralności, bo jeżeli teza o rozdziale prawa i moralności mówi, że moralność czy sprawiedliwość nie może unieważniać prawa, to Radbruch w formule mówi właśnie, że może. To jest dokładnie to. Jeżeli jest najwyższa, to prawo przestaje obowiązywać, więc to ją czyni koncepcją prawno-naturalną. I mamy tę konstrukcję trójkąta z pewnością prawną, ze sprawiedliwością i z celowością. I to jest interesujące, że jej zastosowanie jest szersze niż tylko do opisu formuły Radbrucha, bo pozwala nam widzieć, jak te elementy wchodzą w interakcję w przypadku wielu innych konstrukcji o charakterze prawnym i to przenikającym system prawny, od prawa cywilnego przez prawo karne do prawa konstytucyjnego. Dobrze, czyli mamy omówione minimum prawa moralności, minimum prawa natury Hucharta, pierwszy element taki trochę prawno-naturalny, który próbuje reformować pozytywizm. Mamy omówionego Radbrucha i jego formułę, drugi element, który próbuje szukać jakiegoś ograniczenia dla dowolności pozytywizmu. No i mamy Lona Fullera. Lon Fuller to jest, jak powiedziałem, to był amerykański prawnik i filozof, bardziej prawnik niż filozof. Myślę, że możecie sobie wyobrażać Lona Fullera z całym szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych trochę jak taką męską wersję pani profesor Łętowskiej. To znaczy kogoś, kto jest wybitnym znawcą pewnego działu prawa, zwłaszcza prawa prywatnego, ale ma po pierwsze zdolności i też duże ciągoty do tego, żeby myśleć filozoficznie i żeby myśleć w taki sposób bardziej teoretyczny. Zresztą jest cecha wszystkich ludzi, którzy są prawnikami w jakiejś dziedzinie, ale są wybitnymi prawnikami w jakiejś dziedzinie i wtedy wiedzą, że filozofia jest im potrzebna i teoria jest im potrzebna, bo napotykają pewne nierozwiązywalne problemy i już narzędzia ich dyscypliny nie pozwalają na to, żeby sobie z nimi poradzić. No więc Lon Fuller wszedł w pewną interakcję z Herbertem Hartem, kiedy Hart przebywał w Stanach Zjednoczonych, bo Fuller był profesorem Harvardu, a Hart tam przebywał w latach 50. przed publikacją swojej książki Pojęcie prawa. I tam przedstawiał między innymi tezy pozytywistyczne dotyczące rozdziału prawa i moralności. No i Fullerowi coś tutaj nie pasowało. To znaczy wydawało mu się, że ta sytuacja dotycząca takiego właśnie pozytywistycznego rozdziału prawa i moralności no nie jest najlepszym rozwiązaniem. I w książce Moralność prawa Fuller przedstawił taką alegorię, historię, bo był bardzo sprawnym komunikatorem, a wiadomo, że historia, alegorie, przypowieści najlepiej oddziałują, ludzie sobie wtedy łatwiej wszystko wyobrażają. Przedstawił taką opowieść o królu Reksie, czyli o takim wymyślonym władcy, który najwyraźniej był populistą, dlatego że jak zaczął rządzić, to powiedział, że musi całe prawo unieważnić i je uprościć i na nowo uchwalić. Znamy z naszego podwórka też takich, którzy uważają, że całe prawo podatkowe jest do wyrzucenia, trzeba je na nowo uchwalić, więc uważajcie z takimi ludźmi, którzy przychodzą i mówią, wszystko jest do kitu, trzeba to zrobić od nowa. Jeżeli ktoś nie ma szacunku dla tradycji i dorobku innych ludzi, to nie ma szacunku dla nikogo tak naprawdę, bo jeżeli prawo funkcjonuje, państwo się nie zawaliło jeszcze, to nawet jeżeli ma wady, no to trzeba mieć pewien szacunek do tego prawa. Król Rex nie miał. Przyszedł, objął władzę i powiedział, ja wszystko zmienię. I podjął takich 8 prób zmiany tego prawa, no i żadna z nich się nie udała. Ale to jest oczywiście tylko przypowieść, bo ta przypowieść ma pokazać, że oto istnieje wewnętrzna moralność prawa. To znaczy nawet jak przychodzi władca pozytywny i chce zacząć przy tym prawie majstrować, no to nie za bardzo może to zrobić, dlatego że to prawo w pewnym sensie znowu jako narzędzie mu nie pozwoli. Ten tekst, ta historia króla Reksa jest czytana na ćwiczeniach, więc będziecie na pewno ją analizowali, natomiast myślę, że warto sobie pokazać kilka elementów, jak ona jest skonstruowana. Więc jest ona skonstruowana w taki sposób, że król Reks właśnie odwołuje całe prawo i zaczyna tworzyć je na nowo, ale w pierwszym kroku okazuje się, jak mówi Fuller, że niestety nie ma zdolności do generalizacji, do abstrahowania. Co to znaczy? To znaczy, że jak widzi dwa przypadki, to nie widzi między nimi podobieństwa albo różnicy. Że nie jest w stanie sformułować reguły, która łączy te dwa przypadki. Czyli na przykład w jednej sytuacji osobę, która coś ukradła, wrzuca do więzienia, a w drugim przypadku osobę, która też coś ukradła, nagradza i na przykład jako argument przedstawia to, że pierwsza miała włosy koloru blond, a druga była brunetką. Prawda? Co z punktu widzenia normalnego, racjonalnego człowieka jest abstrakcją i absurdem kompletnym, bo nie ma tutaj żadnego relewantnego podobieństwa. Więc na przykład niezdolność sformułowania reguły, która jest abstrakcyjna i generalna, która już przez Hayeka, ta zdolność, ta umiejętność państwa była uznawana za warunek równego traktowania, pokazuje, że generalność i abstrakcyjność reguł jest takim warunkiem, który się nie może z prawa usunąć, którego nie można prawu zabrać. Dlatego, że jeżeli usunie się, no to wtedy będziemy mieli problem, który spowoduje, że to prawo nie będzie miało żadnej zdolności wpływania na funkcjonowanie społeczeństw. W pewnym momencie Reks próbuje wprowadzić coś na wzorzec prawa common law, to znaczy nie chce formułować reguły, ale mówi, że będzie rozpatrywał każdy kazus z osobna. I robi to, tylko znowu nie da się w żaden sposób zaobserwować, że istnieje jakieś ratio decidendi, które łączy te decyzje. Później mówi Reks, że w końcu zapisze te reguły, których ludzie się domagają, bo oczywiście społeczeństwo zaczyna się denerwować. Miało być pięknie, każdy miał mieć samochód, dwa samochody i psa, a tutaj nie ma nawet kodeksu, prawda? Tak jest zawsze z populistami, że obiecują, a później tego nie spełniają. No więc ludzie zaczynają protestować, to Reks mówi, dobrze, dobrze, to ja spiszę ten kodeks, spiszę go, ale włożę do szuflady i nikt go nie pozna. I mam nadzieję, że będziecie teraz zadowoleni. Oczywiście wszyscy mówią, nie będziemy zadowoleni, bo prawo musi być ogłoszone, prawo musi być promulgowane. I to jest następna cecha prawa, oprócz generalności i abstrakcyjności, że ono musi być ludziom znane, bo jeżeli nie jest znane, no to wtedy dochodzi do takiej sytuacji, którą Jeremy Bentham nazywał psim prawem, dog law. Bentham mówi, jak chcecie regulować zachowanie swojego psa, to nie sadzacie go na fotelu i nie mówicie, drogi psie, teraz przedstawicie reguły, które obowiązują w tym domu. Nie wolno gryźć kapci, prawda? Nie wolno się załatwiać w sypialni. Mam nadzieję, że to zrozumiałeś. Tak nie robicie, mój Bentham. Idziecie za tym psem i jak robi coś złego, to dopiero wtedy go karzecie, żeby wiedział, że zrobił coś złego. Czyli jak idziecie za nim, widzicie, że gryzie kapcie, no to wtedy go jakoś tam karzecie. Psie prawo może jest dobre dla psa, bo pies nie jest w stanie komunikować się tak, jak my się komunikujemy, ale jest złe dla ludzi, bo ludzie chcą wiedzieć ex ante, jakie reguły ich obowiązują, po to, żeby mogli się do nich stosować. Więc sytuacja braku promulgacji jest problemem. Później Reks mówi, że będzie miał ten kodeks opublikuje, ale będzie rozpatrywał sprawy, które zdarzyły się w tamtym roku na podstawie publikacji, która będzie w roku następnym. Więc mamy oczywiście retroaktywność. Zwróćcie uwagę, że brak promulgacji nie jest retroaktywnością, dlatego że ta norma istnieje. Gdyby na przykład zgodzić się na to, że prawodawca może opublikować, może napisać nowy kodeks karny i go uchwalić, ale później zamknąć go u notariusza i my się jakoś zachowujemy i w pewnym momencie, tak jak ten Bentham ze swoim psem, prawodawca przychodził i haha, złamałeś normę, a my mówimy, no nie, ona jest retroaktywna. Nie, ona była wcześniej, tylko ty jej nie znałeś. Prawda? To nie jest retroakcja, brak promulgacji. Ale już sytuacja, kiedy norma nie jest w ogóle opublikowana, tylko jest ustanawiana później i rozpatruje się sytuacje, które były wcześniej, no w sposób oczywisty narusza zasadę lex retro non agit, którą każdy prawnik zna. I to jest kolejny element, w którym Fuller mówi, no zobaczcie, ten głupi Reks próbuje to prawo naprawić, a tylko je niszczy, dlatego że każdy element, każda propozycja, którą przedstawia, uwidacznia, i taki jest sens tej metafory, pewne cechy niezbywalne prawa. Prawo musi być generalne i abstrakcyjne, musi być opublikowane, nie może być retroaktywne. Prawda? Później dzieją się jeszcze gorsze rzeczy, bo oczywiście Rex zwołuje jednak doradców, czyli jako populista twierdzi, że sam nie może. Próbują przygotowywać następne wersje kodeksu. Jedna wersja kodeksu jest problematyczna, dlatego że jest napisana językiem, której nikt nie potrafi zrozumieć, którego nikt nie potrafi przejrzeć, dlatego że jest tak niejasny. No w związku z tym znowu ludzie nie wiedzą, jak się do tego kodeksu stosować. Więc pojawia nam się kolejna cecha prawa. Prawo musi być zrozumiałe, bo jeżeli jest daleko niejasne, to znowu traci swój przymiot prawa. To jest akurat teza, którą często wykorzystuje Trybunał Konstytucyjny, czy w ogóle sądy konstytucyjne, nasz także wykorzystywał, kiedy niejasność prawa, nieprzejrzystość prawa jest traktowana jako naruszenie artykułu 2 Konstytucji, demokratycznego państwa prawnego. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak jest, że po prostu złe sformułowanie albo niejasne sformułowanie ma naruszać praworządność, demokratyczne państwo prawne, no mniej więcej z takiego samego powodu, jak na przykład retroaktywność to robi, bo jeżeli prawo jest niejasne, a więc nikt nie wie, co tak naprawdę nakazuje, potem popełniacie przestępstwo albo jakieś wykroczenie, łamiecie to prawo i dopiero sędzia siada i odczytuje, co tam jest, no to tam się może pojawić mnóstwo niespodzianek, no, takich sytuacji, które będą zupełnie niezrozumiałe. Mówiłem tutaj chyba w tej sali o tej słynnej sprawie Smith versus United States, czyli tego dealera narkotykowego, który był rozpracowywany przez agentów i którzy ci agenci doprowadzili do transakcji, w której sprzedali mu narkotyki, a on zapłacił bronią, którą miał w torbie, czyli takiego barteru dokonał. No i nagle się dowiedział, że będzie sądzony z przepisu, który karał o wiele surowiej za popełnienie przestępstwa z użyciem broni. No to było dla niego trochę zaskakujące, że to, że miał torbę że miał broń w torbie i ją wymienił, że to było użycie broni. No więc już taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy tak szerokie zastosowanie takiego znamienia przestępstwa, jakim jest using a firearm, czy właśnie z użyciem broni, dookreślone w konkretnej sytuacji nie jest zaskakujące. A można sobie wyobrazić przecież przepisy, które są jeszcze bardziej niejasne. Jeżeli na przykład mielibyśmy przestępstwo w kodeksie karnym, który mówi, że można wam uciąć rękę za każde niestosowne zachowanie, to oprócz tego, że to byłoby absurdalne, to sformułowanie niestosowne zachowanie jest tak niejasne i tak nieostre, że właściwie jest tożsame z retroaktywnością, bo wszystko może być niestosowne. Prawda? A więc można wypełnić treścią normę ex post factum. Dopiero później, kiedy widzi się jakieś zachowanie, mówi się, o, to mi się wydaje niestosowne. Jest też taka norma, która jest niejasna, nie ma żadnej zdolności do kierowania zachowaniem człowieka. Ci eksperci, których Rex powołuje, dokonują później analizy tego kodeksu, próbują go przepisać tak, żeby on był już jaśniejszy, ale jak go przepisują, to nagle okazuje się, że tam jest pełno sprzeczności w tym kodeksie. Czyli jest już wszystko jasne, w sensie językowym, ale sprzeczne. Jest norma, która nakazuje kopać rów i norma, która nakazuje go jednocześnie zasypywać. Są normy, które jednocześnie zakazują i nakazują tego samego. No i to jest kolejna wada prawa, do której doprowadza Rex i Fuller nam ją przedstawia przed oczy i mówi, nie tylko generalna się abstrakcyjność, nie tylko promulgacja, nie tylko retroaktywność, nie tylko przejrzystość, ale też niesprzeczność systemu prawa jest czymś, co jest konieczne, co prawo musi mieć. Zwróćcie uwagę na ten język normatywny. Konieczne musi mieć, a więc jeżeli tego nie ma, to nie jest prawem. I tu już zaczynamy widzieć oczywiście, jaki jest cel tej całej akcji fullerowskiej z królem Rexem. On przez tę alegorię stara nam się pokazać, że istnieją pewne ograniczenia dla woli prawodawcy ludzkiego, a więc istnieją pewne ograniczenia dla roli pozytywisty prawniczego, ale one nie mają zewnętrznego charakteru moralnego, jak niesprawiedliwość u Tomasza, skrajna niesprawiedliwość u Radbrucha, jak minimum prawa natury u Harta, tylko one stanowią coś, co Fuller nazywa wewnętrzną moralnością prawa. Wewnętrzną moralnością prawa, czyli to jest znowu coś w rodzaju narzędzia, moralności narzędzia, kształtu narzędzia, które musi być takie, bo jeżeli takie nie jest, jak przewidują te warunki, no to nie może właściwie działać. Później okazuje się, że są jeszcze dalsze błędy w tej całej historii. Nawet jeżeli dokonuje się już wyjaśnienia wszystkich norm, wiadomo, one są jasno sformułowane, są nawet ogłoszone, nie są retroaktywne, są generalne i abstrakcyjne, to nagle okazuje się, że żądają niemożliwego. W tej opowieści króla o królu Rexie mówi Fuller, że król Rex postanowił uchwalić taki oto nakaz, zgodnie z którym każdy wezwany przez króla musi stawić się przed jego obliczem w ciągu 10 sekund, bez względu na to, gdzie przebywa. Albo, że zakazuje się kichania. co w sposób oczywisty jest sytuacją niemożliwą do wykonania ze względów fizycznych czy ze względów fizjologicznych, jak w przypadku kichania. A więc jest to sytuacja nakazania niemożliwego. Stara łacińska paremia mówi impossibilium nulla obligatio est. Tak? To, co niemożliwe, nie może być przedmiotem obowiązku. I to jest kolejny element, który powoduje kolejną tezę na temat wewnętrznej moralności prawa. Prawo nie może nakazywać rzeczy, które są niemożliwe albo prawie niemożliwe do wykonania. Oczywiście tak głupich przykładów, jak te przykłady Rexa, jak zakaz kichania czy stawienie się w ciągu 10 sekund, no, nie mamy w naszym prawie, ale mamy często sytuacje, w których regulacja prawna w pewnym sensie zastawia pułapkę na adresatów. Bardzo często dotyczy to na przykład zmian związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, kiedy pozostawia się tak krótki czas na dokonanie zmiany, że w normalnym biegu rzeczy jest to po prostu niemożliwe, żeby jej dokonać. To mogą być sytuacje, które także będą postrzegane jako pewne naruszenie istoty prawa, jeżeli obowiązek jest nałożony w taki sposób, że nawet fizycznie je można go wykonać, ale czasowo z jakiegoś powodu jest to niezwykle utrudnione. Zwróćcie uwagę, że także tego typu regulacje byłyby pewnie w naszym systemie prawnym uznawane za naruszające zasady demokratycznego państwa prawnego. W pewnym sensie brak vacatio legis albo zbyt krótkie vacatio legis jest też takim elementem. To znaczy, jeżeli ja ci nakazuję wykonać całą masę działań, żeby się dostosować do nowej normy, ale zostawiam ci bardzo mało czasu na to, to w pewnym sensie nakazuję ci niemożliwe. I dlatego, ponieważ tak nie wolno, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Konstytucyjny powinien tego typu nakaz uznać za niezgodny z demokratycznym zasadą demokratycznego państwa prawnego. Takim ostatnim elementem bardzo interesującym, który Fuller przedstawia, kiedy już wszystkie błędy zostały naprawione, to prawo wydaje się idealne, już może działać w społeczeństwie, pojawia się problem z sędziami, bo okazuje się, że to prawo, które jest zapisane, ma się nijak do tego, jak jest stosowane. Ten problem jest jakoś powiązany jeszcze z jedną cechą, która dotyczy samej zmienności prawa, ale zwróćcie uwagę, że te dwie rzeczy są u Fullera rozdzielone, to znaczy niepewność dotycząca stosowania to nie jest to samo, co niepewność dotycząca tworzenia prawa. To są dwie odrębne cechy, które w historii Rexa się pojawiają, czyli Fuller mówi tak, jeżeli proces stosowania prawa prowadzi do nieprzewidywalnych działań, jeżeli on nie jest związany z tym, co jest zapisane w księgach, czyli law in action nie odpowiada temu law in the books, prawo w działaniu nie odpowiada temu prawo w księgach, to jest problem, ale także wtedy, kiedy law in the books się zbyt często zmienia, to nie sposób się do niego dostosować. Wyobraźcie sobie, że właśnie na kursie z filozofii prawa my 1 października powiedzielibyśmy wam, jakie książki macie przeczytać na egzamin. Następnie 1 listopada zmienilibyśmy ten katalog, a potem zrobilibyśmy jeszcze tak 7 razy do egzaminu. Ostatni raz na 48 godzin przed egzaminem, dając zupełnie nową grupę lektur. W sposób oczywisty byłoby to absurdalne, niesprawiedliwe. Byłoby to niby uzasadnione. Ktoś mógł powiedzieć, to nawet nie jest retroaktywne, bo jednak przed egzaminem daliśmy wam znać, jaka jest zmiana. Ale ten krótki okres powoduje i ta liczba tych zmian powoduje, że to prawo też w pewnym sensie jest nieludzkie. Z tym mamy bardzo duży problem w Polsce, dlatego że generalnie wydaje mi się nasza władza i to bez względu na to, kto rządzi, ma taki pogląd, że przedsiębiorcy to raczej są drobni złodziejaszkowie, prawda? I to są jacyś kombinatorzy, których trzeba ścigać i których trzeba męczyć prawem, a nie umożliwiać im działanie, które na przykład daje miejsca pracy. I bardzo często posłowie, którzy nigdy nie splamili się pracą czy prowadzeniem działalności gospodarczej, zmieniają prawo w sposób taki, który w ogóle nie uwzględnia potrzeb tych ludzi, którzy tam są po drugiej stronie. W ogóle nie uwzględnia tego, jakiego rodzaju zmiany są wprowadzane. Ja przy tej okazji zawsze opowiadam taką historię, która była prawdziwa i która ciągle mnie dziwi, jak mogło do niej dojść. Wiecie, kiedyś nasi posłowie chcący chronić moralność przed alkoholizmem uznali, że tak jak na paczkach papierosów mamy ostrzeżenia, które wskazują, że te papierosy są złe, kiedyś mieliśmy tylko słowne, teraz mamy już obrazkowe, które są skuteczniejsze, no to tak samo trzeba zrobić z butelkami piwa, bo wiadomo, że największym źródłem zła w polskim społeczeństwie jest browar, prawda? W związku z tym wymyślili, że trzeba nadać duże, takie w sensie powierzchniowym, ostrzeżenia na butelkach z piwem, które mówią, że piwo jest złe. No i jak pomyśleli, tak zrobili, przewidzieli w ogóle jeszcze rozmiary tych etykiet, które tam, kontretykiety i tak dalej, no i już chcieli to wprowadzać, ale przyszli do nich przedstawiciele takich małych polskich lokalnych browarów i mówią: słuchajcie, może wy myślicie, że tam jest u nas tak, że siedzi, nie wiem, borsuk i zawija w sreberka te butelki, ale tam jest linia technologiczna, która jest warta ogromne pieniądze i teraz jeżeli my mamy to wprowadzić, no to to będzie kosztowało wiele, wiele pieniędzy, trzeba ją przeprogramować, może w ogóle zmienić, bo wy proponujecie coś, co jest w ogóle niekompatybilne z tym, co my robimy. To po prostu tak nie jest, że my sobie możemy to tak zmienić, bo wam się wydaje, że wtedy ludzie będą pili mniej piwa. To zresztą można zastanowić się, czy to w ogóle jest proporcjonalne, no bo jeżeli sytuacja, kiedy w ogóle nasza strategia walczenia z alkoholizmem polega na tym, żeby przechodzić od trunków wysokoprocentowych do niskoprocentowych, no bo wiadomo, że nie da się tego zrobić prohibicją, a my tutaj nagle uważamy, że to piwo jest jakimś problemem i jeszcze nakładamy tak duży koszt na tych, którzy mają to zrobić, to może w ogóle to jest właśnie wylewanie dziecka z kąpielą, może to jest w ogóle nieproporcjonalne. Więc to są takie sytuacje, które, zobaczcie, niby można powiedzieć, nie są retroaktywne, polegają na promulgacji. To prawo jest jasne, ale jest tak często zmieniane na poziomie prawodawstwa, że właściwie nie ma żadnej różnicy w porównaniu z sytuacją, w której są one niemożliwe do wykonania, czy niemożliwe do realizacji. Więc te dwie ostatnie cechy, o których warto powiedzieć u króla Rexa i u Fullera, to jest zmienność prawa stanowionego oraz zaskakiwanie z prawem stosowanym, które nijak się ma do tego, co wynika z prawa zapisanego. To jest taka sytuacja, w której właśnie, jak to mówią realiści, prawo w działaniu odpływa zupełnie od prawa w księgach, czyli my patrzymy na ustawę, ale właściwie jej nie rozpoznajemy w tym, co robią sędziowie czy urzędnicy. To także oczywiście jest element takiej bardzo istotnej rozbieżności pomiędzy stosowaniem prawa, zwłaszcza przez urzędników. Ja słyszałem, że na Śląsku jest tak, że przedsiębiorcy decydują o tym, gdzie prowadzić działalność gospodarczą, głównie ze względu na to, gdzie ma siedzibę ZUS albo Urząd Skarbowy, dlatego że w zależności od tego, nawet po kilka kilometrów odległości, skutkuje zupełnie inną interpretacją prawa. Więc to jest też sytuacja, która oczywiście jest nie w żaden sposób nieuzasadniona, kiedy nie ma takiego przepływu z ksiąg, z ustaw do procesu stosowania prawa. No więc zamyka Fuller tę całą historię o królu Rexie. Niestety ona skończyła się śmiercią króla Rexa. Jak wiadomo, tworzenie prawa jest bardzo stresującą aktywnością. Po nim przyszedł jego następca i przywrócił to prawo, które było wcześniej. I to też pokazuje, jak to najczęściej jest z tymi populistycznymi obietnicami, że wszystko się zmieni i będzie dobrze. Nie, nie było dobrze. Pasmo porażek, śmierć i przywrócenie tego, co było wcześniej. A szkody, wiadomo, się wyrządziły. No więc Fuller mówi, co chciałem przez to pokazać. Prawo musi posiadać pewne cechy, prawo jako narzędzie sterowania ludzkim społeczeństwem, które nie są brane gdzieś z jakiegoś poziomu absolutu, z poziomu natury świata, z poziomu natury ludzkiej, tylko są w pewnym sensie technicznym wymogiem, które prawo musi mieć, żeby spełniało swoje funkcje. No i można zadać sobie pytanie, co łączy te 8 cech, o których tutaj, co łączy generalność, abstrakcyjność, przewidywalność, nieretroaktywność, promulgację, niezbyt częste zmiany, nienakazywanie zmian niemożliwych do dokonania i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że to, co jest wspólnym mianownikiem tych wszystkich sytuacji, to jest zdolność prawa do koordynowania ludzkich zachowań. Bo jeżeli prawo nie ma charakteru norm generalnych i abstrakcyjnych, tylko norm jakichś takich indywidualnych i konkretnych, zupełnie ze sobą niepowiązanych, to co to za koordynacja? Każdy robi coś innego. Jeżeli prawo nie jest ogłoszone, no to co to za koordynacja, jak my nie wiemy, co mamy robić? Jeżeli prawo jest retroaktywne, to co to za koordynacja, jeżeli my działamy w niepewności i dopiero później nam się mówi, co zrobiliśmy źle. A więc nie ma prospektywności, która pozwalałaby nam koordynować swoje zachowanie. Kiedy tak pomyślicie o tych wszystkich cechach, to właściwie do każdej z tych cech można dostosować to twierdzenie. Prawo, które jest niejasne, nie może koordynować, bo nie wiadomo, co robić. Prawo, które jest sprzeczne, nie może koordynować, bo ja nie wiem, czy mam zrobić A, czy nie A, dlatego że mam normy, które mi nakazują robić rzeczy, które albo się znoszą, albo są niemożliwe do dokonania. Prawo niemożliwe do realizacji oczywiście niczego nie koordynuje, bo nie jestem w stanie koordynować siebie w taki sposób, że w ciągu 10 sekund gdzieś się stawia. A więc rzeczywistość zostaje dokładnie taka sama, mimo że prawo zostało ustanowione. A więc nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnej koordynacji w rzeczywistości. I te wszystkie inne cechy sprowadzają się do twierdzenia, że główną funkcją prawa jest właśnie koordynowanie zachowań. I jeżeli ono ma to robić, jeżeli ma być tym narzędziem, no to tak jak właśnie ugotowany makaron nie nadaje się do krojenia, bo jest zbyt miękki, to tak samo prawo, które nie ma tych cech, nie nadaje się do rządzenia, czyli do koordynowania, bo nie nadaje się, bo nie ma tych cech narzędzia. I to jest kolejny element, który trochę poprawia naszą sytuację, tę sytuację prawno-pozytywistyczną, Bo wysiłek Fullera prowadzi do tego, do czego normalnie prowadził wysiłek prawnonaturalistów. On mówi, to nie jest tak, królu Reksie, pozytywistyczny władco, suwerenie, że sobie powiesz, co ci się podoba i to będzie prawem. Są granice, są normy, są standardy. Tyle tylko, że są to standardy, które raczej są wewnętrzne dla prawa, stąd ta nazwa wewnętrzna moralność, a nie zewnętrzne dla prawa. I te standardy nakazują ci, ażebyś się im podporządkował, bo jeżeli się nie podporządkujesz, to to, co będziesz tworzył, będzie zupełnie bezsensowne. W żaden sposób na ludzi nie będzie wpływało, w żaden sposób rzeczywistości nie będzie zmieniało, nie będzie miało zdolności koordynacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Potem po tych trzech wielkich myślicielach, których omówiliśmy, czyli po Radbruchu, po Harcie, po Fullerze, pojawiają się jeszcze inni twórcy myślący prawnonaturalistycznie o prawie pozytywnym. Nie omawiamy ich już bardzo szeroko, ale jeżeli ktoś z was jest tym zainteresowany, jest taki wybitny oksfordzki żyjący filozof prawa, nazywa się John Finnis, którego prace są też przetłumaczone na polski, który próbuje podejść ten problem prawa pozytywnego jeszcze z innej strony. Próbuje pokazać, badając kultury ludzkie dookoła świata, w Europie Zachodniej, w Amerykach, w Australii i Oceanii, chce pokazać, że istnieje coś takiego, co można by było nazwać wspólnym mianownikiem natury ludzkiej. Że we wszystkich kulturach ludzie mają pewne wartości, które są po prostu powtarzalne. I co ciekawe, niektóre z tych wartości nie są wcale jakimiś takimi bardzo wartościami wysokimi. Na przykład mówi Finnis, właściwie wszystkie kultury cenią przyjaźń pomiędzy ludźmi i lojalność pomiędzy przyjaciółmi. Na przykład wszystkie kultury mają szacunek dla doświadczenia estetycznego, czyli zakładają jakąś formę sztuki, a w związku z tym jakąś formę spontaniczności związaną z tworzeniem sztuki. Wszędzie oczywiście opiekuje się dziećmi, to jest jakby wymóg czysto taki ewolucyjny, ale wszędzie też, jak twierdzi, ceni się coś, co się nazywa zabawą, czyli pewnym spontanicznym zachowaniem, które nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego przełożenia na zarabianie pieniędzy, na zmianę świata, czyli właściwie we wszystkich kulturach mamy do czynienia ze zjawiskiem zabawy, gry, gier sportowych, gier planszowych, różnego rodzaju pewnych symbolicznych przedstawień świata, które nie są rzeczywistym światem, tylko są właśnie czymś, co się nazywa play, taką nie pracą, ale zabawą. I to jest bardzo interesujące, bo ktoś może pomyśleć, no dobrze, ale co z tego wynika dla prawa? Są tacy ludzie, którzy analizując systemy totalitarne, a więc te, które absolutnie zaprzeczają praworządności i te, które zaprzeczają prawu naturalnemu i te, które są najczęściej oparte na tej właśnie takiej pozytywistycznej pewności siebie, te, które mogą nakazać wszystko, wskazuje się, że na przykład systemy totalitarne nienawidzą spontaniczności. Że w systemach totalitarnych nie pozwala się na wolną sztukę. Zawsze jest cenzura sztuki, twórczości artystycznej. I to dotyczy wielu, bo w Iranie nie wolno słuchać muzyki, nie wolno tańczyć na przykład, prawda? Co wydawałoby się bardzo dziwne, no bo, no nie wiem, jeszcze mogę sobie wyobrazić cenzurę, przez którą władza boi się, że ktoś ją skrytykuje. Mimo, że nie popieram tego, to potrafię zrozumieć władcę, który nie lubi być obrażany. Ale jaka może być przyczyna tego, że władcy autorytarni czy totalitarni na przykład zakazują słuchania muzyki albo określonego rodzaju muzyki, albo nakazują tworzyć sztukę tylko w jakimś stylu, nie wiem, socrealizm w Polsce, prawda? A inne systemy tworzenia sztuki uważają w ogóle za wywrotowe. Dlaczego nie można, nie wiem, słuchać jazzu na przykład, bo to jest muzyka wywrotowa, ale muzyki poważnej jak najbardziej, to najlepiej Wagnera, prawda? Który chwali stare niemieckie wartości. To jest interesujące, dlaczego władza chce ingerować w taką sytuację. No i jest jakieś wyjaśnienie. Okazuje się, to Hannah Arendt o tym pisze w Korzeniach totalitaryzmu, że spontaniczność, która jest kreowana przez twórczość artystyczną, nie, taką swobodną, przez grę, która też jest czymś, co wymaga spontaniczności, jest groźna dla państwa totalitarnego. Dlatego, że człowiek, który jest zaangażowany w taką aktywność, jest bardziej krytyczny, zaczyna bardziej cenić swoją wolność. W związku z tym jest niewłaściwym modelem obywatela. Jest bardziej awanturujący się, a totalitaryzm nie lubi takich awanturujących się obywateli. Więc co ciekawe, Finnis mówi, zobaczcie, nawet takie wartości mogą być wspólne dla kultury ludzkiej i nawet takie wartości mogą w pewnym sensie ograniczać dowolność prawodawcy, no bo jeżeli Finnis mówi, we wszystkich kulturach jest na przykład jakaś wartość estetyczna, jako wartość sztuki jest obecna, albo wszędzie są elementy zabawy, no to na przykład działania cenzorskie, działania wpływające na kulturę, działania ograniczające swobody kultury, być może są działaniami, których w sensie prawa pozytywnego robić nie można, dlatego że to uderza w trzon wartości, które są wartościami społecznymi. Jak sobie pomyślicie o świecie, który opisuje Orwell w roku 1984, to też jest świat, który jest strasznie szary, smutny, gdzie nie ma żadnej aktywności i w którym każe się zaczytanie książek, w którym każe się zapisanie wierszy. To jest bardzo ciekawe, dlaczego nawet tak, można by było powiedzieć, poboczna, niepolityczna wartość jest także eliminowana. Więc Finnis powiedziałby, to także jest pewnego rodzaju granica, której prawodawca nie może przekroczyć i nasze konstytucje ją chronią oczywiście. Mamy wolność działalności artystycznej i wolności innego typu, które między innymi dotyczą także oczywiście uczestnictwa w grach i zabawach. Więc nawet tak wydawałoby się odległa od polityki kwestia, może być przedmiotem, nad którym się możemy pochylić w relacji pomiędzy prawem pozytywnym a prawem naturalnym. Podsumowując, dzisiaj mówiliśmy o kolejnych próbach radzenia sobie z problemem pozytywizmu, który się pojawił w czasie II wojny światowej w postaci Holokaustu, w postaci III Rzeszy, prawa, które zabijało, niszczyło ludzką godność, niszczyło ludzkie życie. Poprzednio mówiliśmy o tym, jak się starał naprawiać pozytywizm, a dzisiaj mówiliśmy o tym, jak się starała naprawiać koncepcja prawno-naturalna. Najpierw mówiliśmy o Harcie, który ją próbował, mimo że jest pozytywistą, wprowadzić do swojego systemu, mówiąc, każdy system prawa ma minimum moralności, minimum prawa natury, bo bez tych wartości społeczeństwo nie przeżyje. Jak społeczeństwo nie przeżyje, to i prawo nie przeżyje, bo mamy tezę społeczną, że prawo wynika ze społeczeństwa, więc musimy mieć to minimum, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować. To, co jest w tym minimum, może być przedmiotem dyskusji. Powiedzieliśmy sobie, że pewnie ochrona godności, proporcjonalność, może inne wartości tam się mieszczą. Później mamy Radbrucha, który po tragedii III Rzeszy buduje swoją formułę i mówi, nie, musimy wrócić do Tomasza, musi być jakiegoś rodzaju granica. Nie każda niesprawiedliwość unieważnia prawo, ale ta najwyższa unieważnia. I akurat w tym przypadku III Rzeszy mieliśmy do czynienia z tą najwyższą niesprawiedliwością. To jest już typowe stanowisko prawno-naturalne. Mówiliśmy też o trójkącie Radbrucha, żeby pokazać, że ta jego wnikliwość pozwala nam opisywać też trochę inne relacje w prawie, wagę tych, czy ważenie tych wartości przy tych innych instytucjach, tak jak przedawnienie czy zasiedzenie. No i mamy wreszcie Lona Fullera, który jeszcze z innej strony do tego podchodzi i mówi, są pewne wartości wewnętrznej moralności prawa, pewne cechy prawa jako narzędzia, które ono musi mieć, bo jeżeli go nie ma, to nie może pełnić swojej funkcji, a więc prawem nie jest. Generalnie się abstrakcyjność, jasność, nieretroaktywność, mówiliśmy o tym, opowieść o Król Reksie to przedstawia. Ta moja ostatnia wstawka dotycząca Johna Finnisa pokazuje, że te próby naprawiania prawnonaturalizmu i łączenia z pozytywizmem właściwie są bardzo szerokie, skoro nawet zabawa i spontaniczna twórczość artystyczna może być uznawana za taki trzon wartości, które są ważne dla społeczeństwa, to być może są jeszcze inne elementy. We wszystkich tych sprawach, jak widzicie, w tych wszystkich stanowiskach macie typowy przykład, czy typową tezę koncepcji prawnonaturalnych. Nie wolno wszystkiego na poziomie prawa ludzkiego. Są granice różnego charakteru, limity, różnego rodzaju standardy, ale są. Z tym was zostawiam. Za tydzień nie mamy wykładu, ponieważ jest 1 listopada, więc spotykamy się za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.